Poranny gość Radia Zachód.
Marcin Sasin, witam Państwa, a ze mną przy telefonie Ryszard Stanurewicz, burmistrz Torzymia. Witam serdecznie, panie burmistrzu.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
W niedzielę odbyło się referendum w sprawie odwołania pana z funkcji. Referendum nieważne, bo głosowało zbyt mało osób. Co oznacza dla pana taki wynik referendum? Czuje się pan zwycięzcą?
Tak jak pan stwierdził, akt demokracji miał miejsce w mieście i gminie Torzym. Może nie czuję się zwycięzcą, natomiast odbiór tego aktu referendum jest taki, że jest to, sądzę, takie wotum zaufania, które mieszkańcy wykazali, jak też taki argument do tego, żeby dalej realizować, dalej kontynuować te zamierzenia, te plany, które zostały przyjęte.
A nie ma pan wrażenia, że na tej całej takiej polityczno-samorządowej, nazwijmy to zadymie w cudzysłowie, przegrywa Torzym? Czy pan coś zrobi z tą sytuacją? Bo jest grupa osób niezadowolonych ewidentnie. Co więcej, wniosek o referendum podpisało blisko 800 osób. To dużo. Czy pan coś z tym zrobi? Czy wyciągnie pan rękę? Czy będzie pan chciał w jakiś sposób tę trudną sytuację rozwiązać, zażegnać?
Panie redaktorze, szanowni państwo, grupa, która zorganizowała referendum mieszkańcy, po prostu wytoczyli zarzuty, które, tak jak przedstawiałem, dotyczą generalnie wszystkich samorządów. Oczywiście wiele rzeczy nie zostało zrobionych z powodów takich, no, znanych, czyli jeżeli nie mamy środków, nawet nie mamy środków na wkład własny, no to po prostu my nie wchodzimy w realizację inwestycji. Natomiast ubolewam, wie pan nad czym, panie redaktorze i szanowni radiosłuchacze, nad tym, że każde referendum powoduje to, że sieje taki zamęt, sieje, wprowadza kłótnie, bo spory były, są i będą. Przy wyborach jest kampania, odbywają się wybory i praktycznie po wyborach przechodzimy do takiej pracy u podstaw, tak jak pan też rzekł w cudzysłowie. Natomiast odbiór mojej skromnej osoby na dzień dzisiejszy jest taki, że gmina po prostu została skłócona i moja rola, sądzę, teraz będzie, stawiam sobie taki cel, żeby po prostu to wyłagodzić i realizować to, co zaplanowane, jak też no po prostu przekonywać mieszkańców, że realizujemy, staramy się służyć i to, co możliwe, czynić.
No, rządzi pan miastem i gminą od 98 roku, a więc 22 lata. Mówi pan łagodzić. W jaki sposób zamierza pan łagodzić? Wspomniałem o tych 800 osobach, bo przejrzałem też poprzednie wybory, które wygrywał pan.
Rozumiem.
1400 osób w 2018 roku na pana głosowało, 1800 osób w 2014. Wtedy to najwyższy wynik, pan zdobył 72%. Więc tutaj 800, tutaj 1400, więc grupa ludzi, którzy, tak myślę, pokazali panu żółtą kartkę, jest dość spora. Mówi pan łagodzić, to ważne słowa, tylko jak?
Jeżeli by była okazja, jeżeli faktycznie będzie chęć spotkania, powiedzmy, inicjatorów tego referendum, to ja chętnie przedstawię argumenty, przedstawię je przy stole, gdzie jeżeli osoba, która wie, jakimi realiami, jak funkcjonują przepisy, w tym przypadku ustawa o finansach publicznych, gdzie my nie możemy, nie wiadomo jakie kwoty zaciągać w postaci kredytów, pożyczek, żeby nawet mieć na wkład własny, bo po prostu przepisy nam to blokują. No chyba, że te osoby nie wiedzą o tym, bo można obiecywać czy mówić o różnych inwestycjach, które nie zostały zrealizowane, ale jeszcze raz to powtórzę, jeszcze raz to podkreślę, trzeba mieć na nie środki. I przykład podam, może taki z funkcjonowania samorządów, że jeżeli faktycznie nie będziemy tego stosować, to panie redaktorze, ustawa o finansach publicznych tu jest bezwzględna. Regionalna Izba wprowadza program naprawczy i dopiero wtedy samorząd jest zablokowany, dopiero wtedy w ogóle nic nie można generalnie realizować. Sądzę, że pracując, służąc mieszkańcom, samorządowiec, który zna te realia, nie postąpi tak i nie doprowadzi do takiej sytuacji. I będę chciał wytłumaczyć to tym osobom, które może tego nie wiedzą.
No to zobaczymy, jak będzie w sprawie tego spotkania, to czas pokaże. Zajmijmy się tym, co zarzucali panu przeciwnicy. Znalazłem w sieci taką kartę z niespełnionymi obietnicami. No tutaj też są takie kwestie, że tutaj ocena nieliczne, niewystarczające, to jest ocenne, ale głównym takim zarzutem jest na przykład rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, kanalizacja, wodociągi. Wiem, że dostaliście dofinansowanie ponad 8 milionów, jeśli chodzi o modernizację oczyszczalni, ale cała inwestycja ma kosztować 17 milionów. Mówi pan o pewnym dofinansowaniu w budżecie. Czy uda się te inwestycje zrealizować nawet z takim dofinansowaniem?
Dziękuję, może, że pan poruszył ten temat, bo ten temat faktycznie nie jest może do końca znany. Otóż wcześniej udało się pozyskać kwotę ponad 4 milionów złotych i mieliśmy realizować tą inwestycję. Podał pan kwotę 17 milionów i przetarg, który był rozpisany nie jeden, właśnie oscylował wokół tej kwoty. Mhm. Została podjęta decyzja, że rezygnujemy z tych ponad 4 milionów złotych. Też to była trudna decyzja, nie ukrywam, ale wiedzieliśmy o tym, że jest możliwość pozyskania większej kwoty relatywnie do kwoty, która wyszła z przetargu. I na chwilę obecną jesteśmy po podpisaniu umowy na ponad 8 milionów złotych i rozpisujemy przetarg. I czy te 17 milionów znowu wróci w ofertach, czy może w niższej kwocie, to oczywiście czas pokaże. Ja wierzę, że kwota będzie niższa, że po prostu tak czy owak uda nam się zmodernizować i rozbudować oczyszczalnie ścieków i ten temat, potocznie mówiąc, zniknie, czyli ten argument, ten zarzut, który został wytoczony, on na chwilę obecną no, jest zasadny o tyle, że inwestycja nie została zrealizowana, ale postaraliśmy się zwiększyć kwotę dofinansowania. Ta kwota jest z Regionalnego Programu Operacyjnego. Tutaj akurat Urząd Marszałkowski pomógł nam, jeśli chodzi o pozyskanie i w tym przypadku zrealizujemy tę inwestycję i ten zarzut praktycznie będzie bezpodstawny.
No dobrze, ale jeżeli będzie te 17 milionów, jeżeli to wróci, bo tak naprawdę nie wiemy. Mamy przykład Strzelec Krajeńskich obwodnicy, gdzie miała kosztować 160 milionów, będzie kosztowała 60 milionów. Ale z drugiej strony mamy Kostrzyn, gdzie na 100 milionów szacowano obwodnicę. Wyszło horrendalnie drożej. No zobaczymy, jak tu będzie w przypadku oczyszczalni, ale jeżeli byłoby podobnie, to co? Stać was na to, żeby dołożyć?
I mówi właśnie, pan, że panie redaktorze, szanowni państwo, nie wchodziliśmy w inne inwestycje, wiedząc o tym, że będziemy musieli wypracować wkład własny i wtedy będzie i nas stać, właśnie nas stać, żeby ten wkład własny, tą połowę zaasygnować w postaci pożyczki. Bo sądzę, nieodpowiedzialnością by było, żebyśmy szastali potocznie, kochialnie mówiąc, środkami publicznymi, wiedząc o tym, że czeka nas historyczna inwestycja, jeśli chodzi o kwotę, jak też niezbędna, jeśli chodzi o rozwój miasta, rozwój gminy.
Będziemy się przyglądać tej sytuacji. Na koniec chciałem zapytać, bo do szpitala w Torzymiu trafiło 76 pacjentów ewakuowanych z Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze. Będziecie chcieli jako samorząd jakoś pomóc? Przyglądacie się tej sytuacji?
Może tak. Sądzę, że czeka mnie spotkanie z zarządem czy z panią prezes. Po prostu no, będę chciał spytać się, jakie ewentualnie możliwości pomocy, tylko też no, muszę podkreślić, że proszę uwierzyć, no, my jako samorządy też na chwilę obecną, na moment pandemii, no, Nie jesteśmy potocznie mówiąc bogaci, ale oczywiście będę chciał się skontaktować jeszcze, nie miałem możliwości, nie miałem przyjemności, po prostu spytam, jaka jest sytuacja.
Czekamy więc na efekty spotkania. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za poświęcony nam czas.
Dziękuję serdecznie, dziękuję panu, panie redaktorze,
burmistrz Torzynia.
Dziękuję
panu.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.